Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Filipa T. Hoffmana to praca z historii gospodarczej i historii globalnej, która stawia jedno z najważniejszych pytań nowożytności. Dlaczego państwa europejskie zdołały między końcem XV a początkiem XX wieku podporządkować sobie ogromną część świata, choć wcześniej Chiny, Japonia, Imperium Osmańskie i regiony Azji Południowej często przewyższały Europę pod względem bogactwa, organizacji lub technologii. Autor nie traktuje europejskiej przewagi jako prostego skutku położenia geograficznego, chorób czy samej rewolucji przemysłowej. Zamiast tego bada bodźce polityczne i ekonomiczne, które przez stulecia wzmacniały europejską zdolność do prowadzenia wojen. Centralnym elementem jego wyjaśnienia jest trwała rywalizacja wielu państw europejskich, prowadząca do wyścigu zbrojeń i szybkiego rozwoju technologii prochowej. Hoffman łączy szeroką perspektywę porównawczą z danymi oraz rozumowaniem ekonomicznym. Celem książki nie jest usprawiedliwienie imperializmu, lecz wyjaśnienie mechanizmów, które uczyniły europejską ekspansję militarnie możliwą i wyjątkowo skuteczną. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, pytanie o podbój świata nie jest pytaniem o wrodzoną wyższość Europy. Hoffman zaczyna od podważenia wygodnego założenia, że Europa musiała zdominować świat, ponieważ od dawna była najbardziej rozwiniętą częścią Eurazji. Taka teza nie wytrzymuje porównania historycznego. Przez długie okresy ważne ośrodki w Chinach, Japonii, Indiach i świecie osmańskim dysponowały rozwiniętym handlem, administracją, rzemiosłem oraz znaczącymi zasobami. Problem wymaga więc wyjaśnienia nie tego, dlaczego Europa w ogóle się rozwijała, lecz dlaczego uzyskała szczególną przewagę w zdolności do organizowania przemocy na dużą skalę. Autor odnosi się krytycznie do wyjaśnień opartych wyłącznie na geografii, epidemiach lub uprzemysłowieniu. Czynniki te mogły mieć znaczenie dla konkretnych wydarzeń, ale nie tłumaczą w pełni, skąd wzięła się wcześniejsza europejska skuteczność militarna, widoczna jeszcze przed pełnym rozwojem przemysłu. Istotne jest też rozróżnienie między posiadaniem wynalazku a konsekwentnym jego ulepszaniem i wdrażaniem. Prośstrzelniczy nie był europejskim odkryciem, a jednak to europejskie państwa rozbudowały wokół niego wyjątkowo intensywny system innowacji. Dzięki temu książka przenosi debatę z poziomu rzekomo trwałych cech cywilizacyjnych na poziom instytucji, kosztów, nagród i politycznych decyzji. Po drugie, europejski turniej państw stworzył trwałe bodźce do wojny. Najbardziej charakterystycznym pojęciem Hoffmana jest turniej, czyli szczególny układ rywalizacji politycznej. Europa nie była jednolitym imperium, lecz obszarem wielu konkurujących ze sobą państw i dynastii. Władcy walczyli o terytorium, dochody, prestiż oraz bezpieczeństwo, a stawka tych konfliktów była wysoka. Jednocześnie uczestnictwo w rywalizacji było względnie dostępne dla licznych graczy politycznych, co utrudniało trwałe wycofanie się z konkurencji. Jeśli jedno państwo poprawiało artylerię, fortyfikacje, organizację armii albo finansowanie wojny, jego sąsiedzi musieli reagować, aby nie ponieść kosztu militarnej słabości. W tym sensie wojna nie była jedynie epizodem, lecz powtarzalnym mechanizmem selekcji. Hoffman podkreśla, że podobne technologie mogły być znane także poza Europą, lecz nie wszędzie istniały równie silne i długotrwałe zachęty do ich nieustannego doskonalenia. Turniej nie oznacza, że europejska historia była z góry przesądzona. Oznacza natomiast, że jej polityczne rozdrobnienie, połączone z wysokimi nagrodami za zwycięstwo, systematycznie premiowało inwestycje wojskowe. To właśnie ciągłość presji odróżnia ten model od prostego twierdzenia, że Europa wygrywała dlatego, iż częściej prowadziła wojny. Po trzecie, wyścig zbrojeń przyspieszył rozwój broni prochowej i organizacji wojskowej. W modelu Hoffmana przewaga Europy nie wynika z pojedynczego przełomu technicznego, lecz z kumulacji ulepszeń wymuszanych przez konkurencję. Broń prochowa, artyleria, fortyfikacje i sposoby zaopatrywania armii stawały się przedmiotem stałej poprawy, ponieważ ich skuteczność mogła rozstrzygać konflikty między bliskimi rywalami. Państwa potrzebowały specjalistów, warsztatów, kapitału, logistyki oraz administracji zdolnej zebrać podatki i przekształcić zasoby w siłę militarną. W ten sposób technologia wojskowa była powiązana z rozwojem instytucji państwowych i rynków finansowych. Ważne jest, że Hoffman nie przedstawia tego procesu jako neutralnego postępu. Wyścig zbrojeń pochłaniał ogromne środki, zwiększał fiskalne obciążenia ludności i wzmacniał zdolność państw do przymusu. Jednak z perspektywy rywalizujących rządów koszty zaniechania inwestycji mogły być jeszcze większe, ponieważ groziły utratą terytorium lub niezależności. Książka wyjaśnia więc, dlaczego w Europie przewaga w technologii prochowej mogła stać się trudna do nadrobienia. Nie chodziło tylko o lepsze działa czy okręty, ale o całe środowisko organizacyjne, które stale testowało ich użycie w wojnach i szybko rozpowszechniało skuteczne rozwiązania między przeciwnikami. Po czwarte, kolonialne imperia były skutkiem przewagi wojskowej, a nie jej pierwotną przyczyną. Jednym z ważnych następstw argumentu Hoffmana jest odwrócenie popularnej kolejności wyjaśnień. Bogactwo kolonialne, handel oceaniczny i późniejsza industrializacja niewątpliwie wzmocniły niektóre państwa europejskie. Autor pyta jednak, co pozwoliło im wcześniej zdobywać pozycje handlowe, narzucać warunki polityczne i przejmować kontrolę nad odległymi obszarami. Jego odpowiedź wskazuje przede wszystkim na przewagę militarną wypracowaną w europejskim turnieju. Państwa zdolne finansować flotę, artylerię, żołnierzy i umocnienia mogły przekształcać przedsięwzięcia handlowe w projekty imperialne. Takie ujęcie pomaga wyjaśnić, dlaczego obecność europejskich kupców poza kontynentem nie pozostała wyłącznie sprawą wymiany gospodarczej. W wielu miejscach została wsparta przemocą, podbojem oraz kontrolą szlaków i portów. Hoffman łączy tę zdolność z szerszymi konsekwencjami, w tym stworzeniem kolonialnych imperiów i dominacją w handlu niewolnikami. Nie zaciera przy tym moralnego ciężaru tych procesów. Analiza mechanizmów sukcesu militarnego nie jest pochwałą jego skutków. Jej wartość polega na pokazaniu, że ekspansja europejska wymagała konkretnych zdolności organizacyjnych, a nie była automatyczną konsekwencją kontaktu Europy z resztą świata. Na koniec, ekonomiczne modele służą tu do porównania bodźców, nie do zastąpienia historii. Książka wyróżnia się na tle szerokich narracji o wzroście Zachodu sposobem argumentacji. Hoffman korzysta z narzędzi historii gospodarczej, danych i modeli ekonomicznych, aby sprecyzować, dlaczego w jednych warunkach państwa inwestują w innowacje wojskowe bardziej konsekwentnie niż w innych. Model Turniedziu skupia uwagę na relacji między wartością nagrody za zwycięstwo, kosztami uczestnictwa w konflikcie oraz intensywnością rywalizacji. Taka konstrukcja pozwala uniknąć wyjaśnień opartych na ogólnikach. Na przykład na twierdzeniu, że Europejczycy byli po prostu bardziej wojowniczy lub przedsiębiorczy. Zarazem nie jest to próba sprowadzenia całej historii do jednego równania. Autor wykorzystuje abstrakcję po to, by porównać Europę z innymi dużymi regionami i postawić sprawdzalne pytania o instytucje, polityczne rozdrobnienie oraz wojskowe koszty. Czytelnik dostaje więc argument o charakterze przyczynowym, a nie jedynie chronologię podbojów. Ograniczeniem takiego podejścia jest jego szeroki zasięg. Każda synteza obejmująca stulecia i wiele kontynentów musi upraszczać lokalne różnice oraz wielość doświadczeń społeczeństw podbijanych. Mimo to właśnie połączenie porównania globalnego z jasno określonym mechanizmem sprawia, że książka pozostaje ważnym głosem w debacie o źródłach europejskiej dominacji.
Podsumowując, Why did Europe conquer the world?
Będzie szczególnie wartościowa dla osób zainteresowanych historią globalną, historią gospodarczą, państwem nowożytnym oraz relacją między wojną a rozwojem instytucji. Skorzystają z niej także czytelnicy znający popularne teorie przypisujące europejską przewagę geografii, kulturze, kolonialnemu bogactwu albo rewolucji przemysłowej. Hoffman nie twierdzi, że czynniki te były bez znaczenia. Przekonująco pokazuje jednak, że nie wystarczają one do wyjaśnienia wcześniejszej i trwałej przewagi militarnej państw europejskich. Intelektualną korzyścią z lektury jest nauczenie się patrzenia na historię jako na układ bodźców i ograniczeń. Państwa nie rozwijały armii wyłącznie dlatego, że chciały modernizacji. Robiły to, ponieważ w środowisku ciągłej konkurencji brak inwestycji groził klęską. To rozumowanie pomaga dostrzec, jak wojna, podatki, finanse, technologia i ekspansja zamorska wzajemnie się wzmacniały. Na tle innych książek o wielkiej rozbieżności między Europą a resztą świata, praca Hoffmana wyróżnia się koncentracją na wyścigu zbrojeń oraz pojęciu turnieju politycznego. Nie oferuje prostego, cywilizacyjnego mitu ani opowieści o nieuchronnym triumfie Zachodu. proponuje konkretny mechanizm, który można dyskutować, porównywać i zestawiać z alternatywnymi interpretacjami. Jest to lektura wymagająca, zwłaszcza tam, gdzie wykorzystuje rozumowanie ekonomiczne, lecz właśnie dzięki temu wnosi więcej niż ogólna historia europejskiej ekspansji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Philip T. Hoffman, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.